Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Маранкевича. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Про що сьогодні?
Ну, продовжуємо розважання і читання декрету про оновлення чернечого життя «Perfecte Caritatis». Tego dekretu, który jak gdyby dostosowuje nasze życie do konstytucji i do deklaracji Soboru Watykańskiego II. Tego soboru, który miał duże ważliwe znaczenie, to jest o tyle ciekawy dokument, że on jak gdyby dopomagaje jak gdyby powiernuty się i wytkrywaty w charyzmatach різних орденів, це правда, які були дуже сильно підчеркнуті в декретах Собору Ватиканського II, зовсім тих догматичних декретах, які говориться, бо, наприклад, о чернечим життя, то, що говорила вже Конституція, о якій ми вже говорили, Lumen Gentium, теж був такий розділ, який був посвячений, але так загально монашому житті. No a teraz już tak konkretno, jak gdyby Sobór przede wszystkim zgaduje te praktyki, które namarzę nie tyle praktyki, co poruczenia, co pewne zaproszenia, także wspominaje wszystko, co było osnową zasnowania nowych ordynów. Bo trzeba pamiętać, że od jezuitów zaczęła się pewna nowa forma, pewna nowa forma naszego życia, która nie jest ordynem sensu stricte, to znaczy w takim zmysle, jak na przykład były benedyktyny, na przykład, czy augustianie i tak dalej, czy franciszkańcy, ale już nazwałeś tak zwane societas. Societas to znaczy towarzystwo, na przykład świaścieniki. Jezuity, na przykład, to jest towarzystwo świaścieniki. Tak samo misjonerii, to też jest towarzystwo świaścieniki, czyli zgromadzenia świaścieniki, tylko te przyjmują spilną regułę spilnego życia, ale też jak gdyby zachiszczają pewien charyzmat, dają taką możliwość, żeby ten charyzmat był bliższy, jakby skazaty, bliższy wytkryty i bliższy aktywny, zowni. Bo towarzystwo to jest zgromadzenie świeczeników, które czy jest spilną modlitwą, próbują na styrki przygotować się, okrepić się, żeby potem służyć Mirianam w taki sposób odkryty. Tak samo my baczymy oce na przykład już pierwsze takie formy, takiego pewnego instytutu, który jest skierowany do świeckich, na przykład są tak zwane instytuty dla świeckich, to są tak zwane trzecie ordyny. Mamy trzeci orden dominikanców, mamy trzeci orden karmelitańców, mamy trzeci orden franciszkańców. One były stworzone, i to już jest święty Franciszek, 13. stolicy. On rozumiew, że świeckie potrzebują takąż pewną formę religijnego życia, które dopomoże im wykonywać w sposób chrześcijański, ewangeliczny, wykonywać swoje obowiązki siemienne, rodzinne, czy w pracy na przykład. Także tutaj to, że było znane właśnie w tych ordynach ranniejszych, właśnie na przykład franciszkańcy, dominikanci, karmelity. I praktycznie każdy orden stara się w jakiś tam sposób zgromadzić wokół siebie osoby świeckie, żeby im dawać możliwość częściowo przeżywać charyzmat z danego zgromadzenia. Ja na przykład tutaj trochę znaję ojców misjonerów czy oblatów. Oni tutaj w Kijowie mają swoje parafie, ale starają się także zgromadzić ludzi w takich wspólnotach, które są formowane w duchu ich zgromadzenia. Na przykład misjonerzy, którzy mają takie duże konkretne nastawienia do opiekowania się najbiedniejszymi, oni zgromadzają świeckich, żeby ich przygotować i dopomóc im wychodzić do tych biednych, których jest dostatecznie bogato w Kijowie, prawda? Na przykład na wokzalie czy w różnych drugich miejscach. i baczymo, że świecki duże taki duże aktywny sposób dopomagają. Organizują te zusty, czy zbierają groszy, przygotowują na przykład różne tam buterbrody dla tych biednych. Raz w tydzień wychodzą i rozdają te buterbrody w tych miejscach, gdzie można. Tak samo jest specjalnie zorganizowany przez misjonerów specjalny dom, w którym mogą biedni je zostryty się, ogryty się, pomyty się, czyli w jakiś tam sposób mogą poczuć siebie sprawdzonymi ludźmi. Także to są te różnego typu instytuty, które tych bogactwo mnie udziwiaje, ale z drugiej strony raduje, że jest tak bardzo różnych form duszpasterskiej aktywności, która pomagaje przede wszystkim ludziom rozumieć, że chrześcijaństwo to nie jest tylko samo jakby skazać doskonalenie, ale także jest to proces, w którym my wytkrywajemy się na drugich i realizujemy te doskonalenia w naszych wynoszeniach z drugimi ludźmi. Także tutaj mamy bardzo tych różnych instytutów i to związane jest tak zwane apostolatem. I tutaj w tym dekrecie mówi się na przykład takie słowa. W cerkwi istnieje bardzo instytutów, jak duchowieństwa, tak i mirian, jak i zgodnie z daną im błogodacią, mają różne obdarowania i przyświadczają sobie różnym apostolskim dziełom. Tutaj wymieniaje, kto ma dar służenia, służyć. Kto wmije nawczaty, nawczaje. Kto wmije napomluwaty, napomluje. Kto rozdaje, rozdaje w prostocie. Kto wmije darowaty miłosierdzia, robić se radosno. I miż darami ryznica, je miż darami ryznica, ale duch to i samej. I tu są wymienione te dary. Dar służenia, nawczania, napomluwania. Można by wskazać, co znaczy napomluwanie. Przede wszystkim to są różnego typu ordyny, które mają zadania misyjne, ale takie, jak to mówiąca, przyzywające do nawernienia. Tutaj takim głównym tutaj taki charyzmat nawczania, czyli przyzywania do napomluwania, czyli klikania do nawernienia, mają na przykład odcy misjonerii, które organizują tak nazwane misje ludowe. Te misje ludowe, jest to specjalny czas, wymagają dostatecznie dużo zachodów, to trzeba zorganizować parafiu, zorganizować różne stany parafii, żeby pomóc ty, jak gdyby poklikać parafian do tego, żeby w sposób taki odważny, ale także i odkryty mogli przyjąć zadania, jakie związane je z nawernieniem. Te misje ludowe są takim jasnym, prostym przykładem zaboty monachów pro i apostolskiej aktywności, żeby klikać ludzi do nawernienia. Wymagają one dużo zachodów, wymagają i czasu, wymagają i tego, żeby być z ludźmi patrzeć cały dzień dla różnych grup ludzi, są w takich misjach propowiedzi dla człowieków, które napominają ci, próbują przedawać taki wzirec ewangelskiej zaboty człowieków pro swoją rodzinę, pro swoich żynok, pro zawdania człowieków, rozumienia swojej totożności. Tak samo jest specjalne konferencje dla żynok, dla młodzi, dla dzieci. Każda ma swoje zadania. To są takie praktyczne sposoby realizowania tego daru napomluwania. No jest dar rozdawania. Rozdawania to już jest prostszy dar, bądź konkretny, w którym cerkwa zawsze miała ten charyzmat, nie tylko cerkwa, ale także i Wietchą Zawiecie. Zawsze Bóg pokazuje to wielką zabotu pro wbogich, pro sirot, pro wdowy, czyli te osoby, które w suspistwie Wietchowo Zawitu i Nowego Zawitu były najbliższ słabymi, słabkimi, najbliższ bezpomocznymi. I tutaj potrzebne jest, żeby na potrzeby tych grup suspilnych w jakiś sposób odpowiada. I cerkwa odpowiada. Dalej, ważliwe jest, żeby zahiszczaty i berechty pewne formy monaszyckiego życia, żeby nie doprowadzić tutaj do pewnych osłabienia monaszyckich, ważnych aspektów monaszyckiego życia. I tutaj dekret ten mówi w taki sposób. Jak na wschodzie, tak i na zachodzie trzeba wierno zberegać hidny i poszany instytut monaszego życia. Dom. Też ważne jest to, by było to miejsce. I niechaj w każdym dniem, coraz bliżej projawiaca pierwotny duch tego instytutu, jaki procjachom bagacioch stolić, zdobył sobie sławetne zasługi przed cerkwą i ludzkim suspilstwem. Głównym obowiązkiem monachów jest smirenno i wodnoczas szlachetno służyty Bożej wieliczy w monastyrskich stinach, albo całkowito przyświadczujący sobie bohopokloniniu wytkremlonemu życiu, albo biorący zgodnie z przypisami zabudź, jakie dzieła apostolstwa czy chrześcijańskiej lubowi. Tomu niechaj one, zbierając swój rodny charakter instytutu, onowlać dawni bogodinne tradycji i tak przystosowując ich do współczesnych duchownych potrzeb, żeby monastery stali inaczej rozsadnikom dla duchownego wzrastania chrześcijańskiego narodu. Ten element zbierający hidny i poszany styl życia i duch instytutu jest duże, duże ważliwym. Tomu, że najbliższa słabki z różnych form ordenów i instytutów jest to, że one z duchem czasów zaczynają jak gdyby odchodzić od pierwotnego charyzmatu. I ta potrzebność, żeby powiertać się na nowo do pierwotnego charyzmatu. Pierwotny charyzmat jest najbliższy, można powiedzieć, świeży, taki ewangeliczny, najbliższy, jak gdyby, poddający się pod działania woli Boga. Każdy zasnownik jakiegoś nowego ordyna, kiedy jego zasnował, on zazwyczaj zasnował jego pod lianiem Świętego Ducha. On był wdachnowiony. I duże silno związywał tego ducha z pewnymi tradycjami cerkwi, ale przede wszystkim duchem ewangelicznym. Takim przykładem najbliższie skrawym jest na przykład franciszkańcy. Święty Francisco, który swoją pierwszą regułę formuwał, ona pomieściła się na jednej listki bumagi. I było to pewnym skandalem w tamtych czasach, bo zazwyczaj, jak ja na przykład czytał dekret zasnowujący monastyr sester klarysek, jest taki starodawny dekret, jakim polskim kniaziom wystawiony, który opisywał, na jakich pryncypach będzie istnieć dany instytut. I on tam duże to toczno pokazywał, jakie miejscności będzie zajmować, kto będzie tego utrzymywać. Zresztą do każdego takiego monastyria była przypisana jakaś tam dochód z jakiegoś tam sila, które miało swój dochód. Tak, że tutaj te różne instrukcje i reglamenty były duże, duże konkretne i precyzyjne. A Franciszek czynił to w sposób taki duże ewangeliczny, opierając się na tym, że powinno być na przykład orden franciszkańców powinien być żebraczym ordenem, to znaczy tym, który żywe tylko i wykluczno żywe z pożertw drugich ludzi. I to było tak radykalne na początku istnienia franciszkańskiego ordena, że to można było zbierać pożertwy na przeżywania danego ordena tylko na jeden dzień, ili na świata. Tak jak pamiętają o Wielkiej Mozawicie, kiedy naród był wybrany na pusteli, win mógł zbierać mannu, która była takim chlebem danym z nieba dla narodu wybranego, która była też znakiem tego, że w taką miejscu nieprzeznaczonym do życia, jakim jest pustynia, Bóg piekluje się tym narodom i daje jemu wszystko potrzebne do przeżywania. Daje im chleb, który im potrzebny jest, daje im mięso posyłające perepełki, daje im wodę, kiedy im potrzebna jest ta woda, daje czy cały czas temu narodowi jasne i proste znaki, że to z Bożą dopomogą, pod Bożą opieką można żyć i doświadczać tej pustyjnej opieki samą wszechmocnego Boga. I to samo było zaznaczone i w sposób osobliwy przeżywane w ordynach. I tak samo pierwotne reguły, te pierwsze, one najbliższy jasny i prosty sposób pokazywały charyzmat. Pierwsze reguły także pokazywały, gdzie jest źródło tego charyzmatu, bo taka reguła nie byłaby przyjęta ani episkopom, ani papą rzymską, bo to zależy od tego, czy to jest orden na tak zwane na pryncypach papskich i na pryncypach, na zakonach papskich albo na zakonach, kanonach episkopskich, taki orden powinien być przyjęty konkretną duchowną osobą, która ma władzę przyjęty i potem pikluwać się pro cej orden. I w tym ten orden powinien mieć swoje ewangelickie, duchowne, konkretne sposoby przeżywania życia monaszego, żeby ono zabezpieczało najbliższy, szeroki i pełny sposób możliwość potem realizować apostolskie zadania. I tutaj ważne jest, żeby odnawiać te pierwotnego ducha całego instytutu. Bo w takich regułach ten duch jest dużo widimy. One mają tam przykład naznaczone, jakie modlitwy powinny być, w jaki sposób modlić się, w jaki sposób formułować się, w jaki sposób zabezpieczać duchowne życie i rozwitok duchownego życia sester danego ordena. I zawsze, kiedy orden długo trwa, jest zawsze taka pokusa, żeby tak z uwagi na ludzkie potrzebności dane je reguły, dane je różne zakony, reglamenty oblichczaty, zmieniaty. Takim jaskrawym przykładem jest na przykład sestry karmelitanki, które w swoim pierwotnym ordynie były ordynem duże kontemplatywnym, zakrytym na zewnętrzne kontakty. I cej pierwotny charyzmat karmelitański, on na przykład w Hiszpanii zaczynał buty niemnożko oblegczonej do takiej stopni, że kiedy Święta Teresa od Jezusa Zawila pobaczyła niektóre monastyria i sposób życia w tych monastyriach, ona była tak zgiszona, że w niej narodziła się ta misja, żeby cej monastyr reformować, powrócić się do tej pierwotnej reguły, pierwotnego charyzmatu, pierwotnego ducha karmelitańskiego życia, ducha w bogości. Kiedy ona zobaczyła, jak niektóre monaszki mają rozkoszne sposoby przeżywania, no rozkoszne, bo dużo udobne sposoby przeżywania, то те, те можна сказати, способи, вони так сильно вразили сестру Тересу від Ісуса Завіла, що вона наново повернулася до старої регули і пробувала ту регулу на основі тієї відновленої регули, чи як би регули, яка була поверненням до первотних принципів існування даного ордена, створити нову гауску кармелітанок, зване кармелітанки босі, або без обув'я, без котре означало, що мають більш суворий, більш такий встриманий, убогий спосіб життя і, презовсім, регулу контемплативного життя. То значить такого життя, в котрим найважливіше є максимальний спосіб зосередитись на духовності. На тій духовності, котра допомагає потім спосіб такий активний розповсюджувати і свідчити о Воскресінні Ісуса Христа, будучи ордіне закритим. Появляється також завжди проби так званого створення чернецтва міріанського. Vita religiosa laicalis. To znaczy, jak człowiek, taki żynok je zawieszonym w sobie samemu stanom dotrzymania ewangelskich rad. Czernectwo miriańskie. Tomu wysoko cenujący ten sposób życia, jak duże korzystny dla pastyrskiego zawdania, cerkwa o wychowaniu młodzi, w pikluwaniu po chorych, a także виконанні інших служінь, Священський собор підтримує мірян, членів цих спільнот, з їхньому покликанні і заохочує пристосуватися своє життя до сучасних вимог. Священний собор заявляє, що немає жодної перешкоди для того, щоб у згромадженнях братів, зберігаючи їхній мірянський характер, деякі члени за розпорадженням Генеральної капітули отримали рукоположення, щоб допомогти, коли це необхідно у священічному служінні в їхніх спільнотах. Ми знаємо, що з'являються, наприклад, різні проблеми в нашому житті. Потрібна є спільнота, але такій спільноті дуже потрібний є також і священник. І тому найкраще є, щоб у такій спільноті служив священник, котрий знає цю спільноту, знає харизма тієї спільноти. І тому так творить цей пункт декрету про обновлення чернічого життя. Не є допустиме, щоб ніякі члени тієї спільноти, світської спільноти, могли статися також священниками, тому що вони найбільш конкретний спосіб знають, які са вимагання, що потребує така спільнота найбільше. І специфіку даної спільноти важливо, щоб цю специфіку захищав священник, бо він, як диби, вписує харизма даної спільноти в сакраментальне життя, в таїнственне життя. Показує, як таїнства церкві допомагають такій спільноті розвивати свій харизма, розповсюджувати його і даючи силу до того, щоб цей харизмат мог діяти і допомагати в служінню, апостольському служінню тих середовищ, до котрих дана спільнота є послана. Я теж пам'ятаю таку одну спільноту, недавно, яка ще формується, котра була створена також з людей світських, навіть часами і спільнот родинних, в котрих могло також і подружжя участвувати. Така форма, котра відповідає і допомагає організувати дуже важливий такий момент, організувати християнську родину, котра є здібна до того, щоб adoptувати або приймати дітей сирот і виховувати їх в християнському родинному житті. Є такий один священник, який я особисто пізнав, який недалеко Неаполу, таким маленьким містечку, він створив цю спільноту, бо побачив, що в тим процесі формування родин до того, щоб могли вони в християнському дусі, в християнської любові приймати сирот дітей до своєї родини і бути такою родиною, котра якби заступає справжню родину, родину, котра, котрі може бути навіть більше дітей, усиновлених дітей, є це такий найбільш ефективний і найбільш корисний для дітей спосіб виховання, коли родина має певен вигляд, припоминаючи родину, що, щоб не було чогось такого, як інтернат або якийсь дом сирот, в котрим są вчителі, вихователі, але котрі не мають, можна сказати, таких емоційних зв'язів з даною дитиною. Хоча я думаю, що якщо хтось хоче в такому домі працювати, то теж має якісь там намірення, щоб з любові підходити до тих дітей, котрими треба піклуватися. Також тут це згромадження, бо згромадження, той інститут світського життя був теж створений, щоб духовний спосіб приготовляти конкретні родини до того, щоб були готові прийняти нових дітей, сирот, до того, щоб давати тим дітям то, що дитині є найбільш потрібне, певного духа любові, любові, забезпечення, того духа, котрий дозволяє найбільш ефективний спосіб переживати дитинство в повній родині, де є ясна фігура батька, конкретна фігура батька, конкретна фігура матері і обов'язки, які несе з собою спільне життя, щоб в той спосіб формувати, виховувати тих дітей до того, щоб могли розпочати своє незалежне життя після цього, як будуть вже повнолетніми. Далі маємо так звані теж світські інститути. Світські інститути, інститута секулярія, хоч не є чернечими інститутами, однак передбачують визнані церквою справжні і повні обіти дотримання євангельських рад у світському середовищі. Ці обіти дають справжню посвяту чоловікам і жінкам, мирянам і клірикам, що живуть у світських обставинах, тому нехай вони особливо намагаються повною мірою віддати себе Богові у досконалій любові, а самі інститути нехай зберігають своєрідний і особливий, тобто спільний характер, що вони могли успішно звершувати всюди у світі і ніби із середини світу апостольську місію для здійснення, якою вона постала. Така різниця між світськими інститутами, а нашими чернечими інститутами, мір'янськими інститутами, о яких я вже говорив, і така, що чернечий інститут зазвичай опирається на певне вже знаний, прийнятий церковною владою регламенті, харизматі, наприклад, так як мовимо в францишканцях, домініканцях чи кармелітах, так званий третій закон для мір'ян. О тиле світські інститути, то сам інститути, котрі повстають з думкою передусім світських. Чи цілий харизмат опирається на певним розумінню специфіки світського життя. Но такі особи не живуть в одному домі, але вони живуть в своїх родинах, в своїх домівках, там, де вони живуть, але згромаджуються від часу до часу в одному місці, щоб разом переживати певні основи християнського життя, котра допомагає потім провадити апостольство в середовищі світських і давати такі ясні знаки християнського життя. То są właśnie te instytuty świeckie, których są też jakoś obity, ale one są dużo silno powiązane z obowiązkami danej osoby, jaka nese z sobą miejsce w suspiestwie. Jeśli to jest głowa rodziny, mąż rodziny, on powinien też jakoś pamiętać, że on ma formułować siebie duchowno i w duchowny sposób rozwijać się, żeby jak najkraszcze wykonywać funkcję, na przykład baćka czy człowieka, żeby na chrześcijańskich pryncypach opierając swoje życie, mógł także czuć i baczyć, jak Bóg dopomaga rozwijać te życia. Tak samo dotykające to i matki, które taką instytucję mogą żyć, które te ideały chrześcijańskiej lubowi, lubowi bezkorzystnej, lubowi totalnej, żertownej, praktykować w swoim życiu, ukrypliony wspólnej formacją duchowną. W tych instytutach ważliwa jest formacja duchowna. Modlitwy razem, żeby odprawiane w jakimś tam czasie, także dni zosereżenia, także duchowne upragnienia, ćwiczenia, które dopomagają odkrywać swoje charyzmaty, podkrepować. Nie jest łatwo być w współczesnym świecie baćkom, który wydaje swoje życie, tak jak Jezus Chrystus, za swoich bliskich, za swoją rodzinę, za swoją drużynę, za swoich dzieci. Nie jest dużo łatwo być matką w tym świecie. Matką, która w chrześcijańskim duchu jest gotowa przyjąć wszelką formę życia. A może czasami darze matką, która swoją miłością, którą ona doświadczuje od Boga, może rozpowszechnić na dzieci, darze nie swoich, tylko dzieci sierot. W każdym aspekcie życia potrzebne jest, żeby ta forma ewangelizacji służyła. Służyła w rozwijaniu tego monasterskiego życia. I taka porada jeszcze dodatkowa dla tych świeckich instytutów. Jednak członkowie tych instytutów mają dobrze rozumieć, że nie zmożą tu wykonać takie wielkie zadania, jak że nie będą nastąpi obiznani w sprawach bożych i ludzkich, że sprawdzi staty zakwasku dla świtu, dla utwierdzenia i zrostania ciała Chrystowego. Tomu niechaj nastojaciele duże dbać pro te, żeby dati swoim członom przede wszystkim duchowną podgotowkę, a także podtrzymywać ich w podalszym formowaniu. Tutaj jest ta duże ważno zaznaczona taka nieobchodność tego, żeby wszystko było w duchu bożych ewangelskich czesnot, w duchu pewnej bogości, pewnej czystoty intencji, a także posłuszania. W takich świeckich instytutach bogość polega nie na tym, żeby nie mieć nijaką majna, to muszę budući świeckoj osobou, która ma na przykład rodzinę, znaje, że bardzo kosztów potrzebno jest do utrzymania danej rodziny. Ale bogość polega przede wszystkim na tym, żeby wydrykać się pewnych blag dla siebie samego, taki egoistyczny sposób. A bogość, która pozwala każdego dnia praktykować bezkorzystną miłość, która także wyraża się w tym pełnej jak gdyby wydaności, także w materialnych sprawach dla potrzebności danej ludyny. Ta bogość także jest przede wszystkim naznaczona taką zabotą o wspólne dobro, o dom, w którym dana rodzina żywe, o utrzymania tego domu, o remontowania tego domu, і утримання цього дому. Так що це є дуже-дуже важливо, щоб завжди такий дух супроводжував і був дуже активний. Потім дух чистоти, щоб теж також зі своїх відношень з членами даної родини, як диби також в заховуватися певної чистоти інстенції, щоб не використовувати нікого егоїстичний спосіб. Щоб не використовувати нікого для своїх якихось там благ, для свого комфорту, не використовувати других, щоб були з такими слугами. То, що бачимо, наприклад, в ніяких сектах, котре, наприклад, зв'язують людей духовно, по то, щоб потім використовувати тих людей, чи їх маяток, чи їх гроші, чи також використовувати тих людей в служінні, в такому рабському служінні даним членам даних сект. Як я там часами споглядав такий фільм, котрий показував американські різні секти, зовсім такого східнього походження, наприклад, секти з таким з хіндуським, індійським якимось там колоритом, то бачив там дуже певного типу даже таких неправильних відносин, котрі опіралися на рабстві, по просто на рабстві, на сліпому рабстві, в котрим ти повністю підпорядковуєшся. Тоді той наступний пункт, котрий говорить о послушанні, говорить зовсім о послушанні церкві, о послушанню тим, котрі поставлені є, очолюють церкву, беруть на себе відповідальність за те, щоб церква була проваджена в духу євангелійським, в духу Христовим, піддаються члени цієї церкви, члени даної спільноти, даного інституту, певному послушанню волі церковних властей, в тому випадку епіскопа, уряду епіскопів чи настоятеля, якщо даний інститут працює на терені якійсь там парафії. В цей момент тим, котрому треба бути послушним, є настоятель, то він рішає, чи дана апостольська діяльність має свій змисл в даному суспільстві, чи на даній території, чи в даному оточенню, чи ні. Тутай є, як диби, це інститут є запрошений, щоб піддатися такій корекції і піддатися певній контролі зі сторони поставлених над парафіальним життям відповідальних людей, типу настоятель чи епіскоп. Також бачимо, що цей інститут такий світський, хоча він не має свого монастиря, хоча може бути місце, в котрому зараз збирається, а то може бути, наприклад парафіальна церква, має своїх форматорів, має своїх відповідальних за життя в даному інституті. І це все служить одному, тому щоб в спосіб гармонійний і бездоганний евангелічні ради могли бути практиковані і також могли бути великою силою для тих людей, котрі хочуть в духу евангелічним служити. Споможені благодаттю Божою, Божою любов'ю, діянням Святого Духа, котрі в нашому світському житті дозволяють нам свідчити о великій безграничній любові Бога.
Дякуємо Отцю. Продовження рівно за тиждень. Ну, а на цьому ми завершуємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!